Na falach rozgłośni Białoruś, program Krajobraz, w studiu Jerzy Kuźmicz. Przez kolejne 60 minut zaprezentuję Was i Państwo nowości z Białorusi, natomiast moi koledzy przedstawią swoje projekty radiowe. Zostawajcie na falach Radia Białoruś.
W serwisie informacyjno-poznawczym Krajobraz usłyszycie również program Tatiany Maksymczyk, Białoruś Festiwalowa. W programie Czas na Muzykę posłuchamy białoruskiej muzyki. A ja zapraszam do wysłuchania programu Krajobraz. Po tym wstępie zapraszam do wysłuchania przeglądu wiadomości politycznych. Aleksander Łukaszenka złożył życzenia prezydentowi Islamskiej Republiki Pakistan Arifowi Alwiemu z okazji Święta Narodowego Dnia Pakistanu. Bardzo miło jest to znaczy, że mimo globalnej niestabilności geopolitycznej współpraca między naszymi przyjaznymi krajami ma zrównoważoną, pozytywną dynamikę we wszystkich bez wyjątku kierunkach, podkreślono w winszowaniu. Przez Aleksandra Łukaszenkę zostało oznaczone, że ostatnio bardziej aktywnie rozwijały się stosunki handlowe między Białorusią a Pakistanem. Bardzo ważne jest nie zatrzymywać się na osiągnięciu. W celu zabezpieczenia wzrostu dobrobytu naszych narodów należy poruszać się naprzód w poszerzeniu dialogu politycznego i realizacji inicjatyw ekonomicznych, dodał. Ambasador Białorusi Federacji Rosyjskiej Władimir Siemaszka przeprowadził spotkania z ambasadorem Królestwa Kambodża na Białorusi i Rosji Selą Eatem. O tym poinformowano Służbie Prasowej Białoruskiej Misji Dyplomatycznej. Strony wymieniły się zdaniami o obecnej sytuacji i perspektywach współpracy w dziedzinie politycznej i handlowo-gospodarczej. Również uwaga została nadana rozwojowi bazy normatywno-prawnej, dalszych stosunków oraz współdziałaniu obu krajów na placówkach międzynarodowych, podkreślono w służbie prasowej. Ambasadorowie potwierdzili wzajemne zainteresowanie w kontynuacji kontaktu w celu nawiązania dwustronnego dialogu we wszystkich kierunkach. Szef Stałej Komisji Rady Republiki Zgromadzenia Narodowego Białorusi do spraw międzynarodowych i bezpieczeństwa narodowego Siergiej Raczko w ramach 144. Zgromadzenia Unii Międzyparlamentarnej przeprowadził spotkanie z wiceprzewodniczącym Izby Reprezentantów Indonezji Rahmatem Gobelem. O tym poinformowano służbę prasową białoruskiego parlamentu. Przez strony zostały rozpatrzone liczne kwestie rozwoju dwustronnej współpracy, w tym w dziedzinie handlowo-gospodarczej. Szczególna uwaga została nadana perspektywom kooperacji w dziedzinie przemysłu, rolnictwa, edukacji, technologii informacyjno-telekomunikacyjnych. Wiceprzewodniczący Izby Reprezentantów Indonezji poinformował o zamiarach odwiedzenia Białorusi przez delegację parlamentarną w celu poszerzenia współdziałania w dziedzinie kultury i rozwoju dyplomacji ludowej. Siergiej Raczko poparł gotowość Indonezji otworzyć przedstawicielstwo dyplomatyczne i handlowe w Mińsku, co według niego posprzyja intensyfikacji i rozwojowi kontaktów biznesowych. W spotkaniu także wziął udział szef Stałej Komisji Izby Przedstawicieli Zgromadzenia Narodowego Białorusi do spraw międzynarodowych Andrzej Sawinych i ambasador Białorusi w Indonezji Walerii Galeśnik.
Słuchają Państwo Radia Białoruś.
Yeah. kraju, jak puszka lekka uzlatają. Da nie ma kraju, nie ma kraju. Duszki zabój, da nie ma kraju, nie ma kraju.
Wiosna, na falach rozgłośni Białoruś.
Zapraszam do wysłuchania projektu Białoruś Festiwalowa.
Muzyczne, teatralne, sportowe i ekologiczne festiwale. Święta kultury ludowej, starożytnych rzemiosł i kuchni narodowej. Bale arystokracyjne, turnieje rycerskie, rekonstrukcje historyczne. Najbardziej widowiskowe wydarzenia kraju w audycji Białoruś Festiwalowa.
Witam Państwa na falach Międzynarodowego Radia Białoruś. W studio Tatiana Maksymczyk. Dziś zapoznamy się z festiwalami Grodzieńszczyzny, które cieszą się popularnością wśród turystów i mieszkańców regionu. A na początku zaprezentuję krótki przewodnik po najciekawszych wydarzeniach kraju. Święto Aleksandria zbiera przyjaciół, zachowuje narodowe kolory i cieszy nowymi ideami i podejściami. Takie zdanie wyraził zastępca premiera Igor Petryszenko podczas obrad Komitetu Organizacyjnego do spraw przeprowadzenia święta Купалля Aleksandria zbiera przyjaciół. W roku bieżącym w Aleksandrii udało się nie tylko zebrać przyjaciół, lecz również ucieszyć nowymi ideami i projektami, zachowawszy narodowe kolory święta, odznaczył Igor Petryszenko. Podczas obradów Komitetu Organizacyjnego podsumowano wyniki festiwalu ubiegłego roku. Gośćmi święta zostało około 66 tysięcy osób. W ciągu całego święta dla nich pracowały najrozmaitsze tematyczne placówki. Również odbył się finał republikańskiego projektu rodzinnego Gospodarz Wsi. Według zastępcy przewodniczącego Mohylewskiego Obwodowego Komitetu Organizacyjnego Waleria Małaszko, w ciągu całego święta dla gości pracowały dwie placówki koncertowe. Wystąpiło około 1000 artystów. W 2022 roku główne przedsięwzięcie święta republikańskiego Купалля Aleksandria zbiera przyjaciół zaproponowano zorganizować 9 lipca. Międzynarodowy konkurs choreograficzny Dance Color Festival odbędzie się w dniach 14-15 maja w Homliu. Fest zjednoczy zespoły i solowych wykonawców z Białorusi oraz krajów zagranicznych. Choreograficzne święto odbędzie się na scenie Miejskiego Centrum Kultury. To będzie jaskrawy dwudniowy festiwal. Zapraszamy amatorów i fachowych artystów otrzymać nowe doświadczenia, opowiedzieli w komitecie organizacyjnym. Forum odbędzie się w dwóch formatach. Oczny zbierze na jednej placówce zespoły z Białorusi i innych krajów. Również cudzoziemscy konkursowicze mogą wziąć udział w forum online.
Białoruś festiwalowa.
Przypomnę, w studio Tatiana Maksymczyk. Wrócimy do głównego tematu programu. Dziś uwadze Państwa kalendarz festiwalowy regionu Grodna. Jednym z kultowych wydarzeń duchowych jest coroczny Międzynarodowy Festiwal Prawosławnych Pieśni Kołoszki Błagowiest, żywy przykład jedności prawosławnych. Historia festiwalu sięga 2002 roku. Impreza ma charakter konkursowy i odbyła się w kilku nominacjach. W święcie na dużą skalę biorą udział przedstawiciele wszystkich regionów Białorusi, a także goście z Rosji, Ukrainy, Polski, Litwy, Łotwy, Serbii, Rumunii, Armenii, Grecji i Francji. W ramach wydarzenia kulturalnego odbywają się pokazy filmów ortodoksyjnych, wystawy, wieczory poezji duchowej, kursy mistrzowskie dla regentów i liderów zespołów choralnych. Ludzie z całego świata, profesjonaliści i początkujący zbierają się co roku w mieście nadniemnym, żeby po raz kolejny zaskoczyć i zadowolić publiczność. Międzynarodowy Festiwal Magików Magic Show – wizytówka Grodna. Publiczność na Festiwalu Magików zostanie mile zaskoczona. Raz na dwa lata różne narody Azji, Ameryki, Europy i Kaukazu spotykają się w Grodnie, żeby przedstawić swoją kulturę i kuchnię. Unikalny festiwal kultur narodowych zbiera cały świat w jednym miejscu. Festiwal nie ma odpowiedników na całym świecie. Rzadko zdarza się chyba, aby na jakimś święcie uczestniczyło dosłownie całe miasto. Ale naprawdę na festiwal kultur narodowych wybierają się wszyscy. Tysiące ludzi przeciskają się przez inne tysiące ludzi z podwórza na podwórze, aby zobaczyć, co przygotowali dla gości przedstawiciele mniejszości narodowych. Na niewielkich scenach tańczono i śpiewano. W każdym z podwórek w ciągu całego dnia trwają występy zespołów ludowych. Na Festiwalu Kultur Narodowych w Grodnie mołdawianie ciągną do tańca, naliwając swojego słynnego wina do glinianej czarki. Irakijczycy i Chińczycy demonstrują sztukę kaligrafii, Grecy gotują prawdziwą sałatkę po grecku. Ormianie, Azerbejdżanie, Dagestańczycy, Romowie, Mołdawianie, Ukraińcy, Łotysze, Estończycy, Litwini, Rosjanie, Baszkirzy, Tatarzy, Kazachowie, Polacy. Liczne podwórki – презентуємо культури єдиного люб кільку народів. В рамках фестивалю відбуваються дискусії ораз конференції на темати діалогу між групами етнічними. Гості również можуть спробувати нічого дженного починстунку, учасничати в традиційних грах різних народів. Відбуваються класи міщовські для осіб, заінтересованих жемьослом людовим. Цей центр Гродна стає ще містом артистів, певним незвиклих речей, уродзонних з льоту фантазії, творчих помислів і праці у талентованих роньк мішканців того магічного міста. Кожен регіон подчас того свята приязні старається показати найліпше зі своїх культурових традицій, щось, чим ще щичі. Унікальна гідротехнічна конструкція з 19 віку, яка є одним з найпікніших атракцій природничих на Білорусі і в Польщі, канал Августовський, в маю збіже гості традиційного свята канал Августовський запраша приятелів. Імпреза відбудеться в околиці брами Домбрувка. В програмі спектаклі, короводи зі спів аматорської творчості Гродзенщини, концерти, дегустація потрав традиційної кухні, вистава кермаш виробів штуки льодової, екстремальні спливи каякове, гри, конкурси, атракції, лічні несподянки для дітей і дорослих. На цьому проєкт «Біаворіч фестивальова» добігав кінця. До услышання на наших хвилях.
Музичне, театральне, спортове і екологічне фестивалі. Święto kultury ludowej, starożytnych rzemiosł i kuchni narodowej. Bale arystokracyjne, turnieje rycerskie, rekonstrukcje historyczne. Najbardziej widowiskowe wydarzenia kraju w audycji Białoruś Festiwalowa.
Drodzy słuchacze, przypominamy o możliwości kontaktowania się z nami za pośrednictwem naszej strony internetowej. Zapraszamy do pozostawienia swoich uwag, opinii, komentarzy w księdze gości. Do zobaczenia na www.radiobelarus.by.
Wielki kanclerz litewski. Wielowiekowa bohaterska historia narodu białoruskiego ma swój złoty wiek, epokę humanizmu i oświaty odrodzeniowej, gwiezdny czas starożytnej kultury białoruskiej. Mianowicie na ten okres przypada działalność Lwa Sapiehy, postaci wyjątkowej, człowieka niezwykle uzdolnionego, przyrodzonego dyplomaty i polityka, świetnie wykształconego prawnika, a zarazem utalentowanego pisarza i publicysty XVI-XVII stulecia. Lew Sapieha urodził się 4 lipca 1557 roku na Witebszczyźnie. W prawosławnym domu Sapiehów, zgodnie z dawnym szlacheckim zwyczajem, kształcenie dzieci zaczynało się od pierwszych lat życia. Podobny los czekał na lwa. W wieku 7 lat lwa oddają do protestanckiej szkoły w Nieświeżu, działającej przy dworze Mikołaja Radziwiła Czarnego. Po 5 latach nauki, razem z dziećmi swego patrona księcia Mikołaja, wyprawia się lew do Niemiec, gdzie studiuje na Uniwersytecie w Lipsku. Podczas studiów lew zapoznaje się z najlepszymi osiągnięciami ówczesnej wiedzy humanistycznej, zwłaszcza w dziedzinie prawnej. Po powrocie do ojczyzny, Sapieha dostaje posadę przy dworze króla Rzeczypospolitej Stefana Batorego. Ten oświecony monarcha natychmiast zwrócił uwagę na wykształconego młodego człowieka, który wyróżnił się wspaniałą wiedzą ustawodawstwa Wielkiego Księstwa Litewskiego i Korony Polskiej. Wszystko zapowiadało szybki awans służbowy i wspaniałą karierę działacza państwowego. Prawdziwy jednak początek temu można liczyć od objęcia przez Sapiehę stanowiska sekretarza WKL, kiedy on przyczyni się do powstania Trybunału Wielkiego Księstwa, najbardziej autorytatywnej instytucji sądowej państwa, pozostając nią przez cały czas istnienia państwa do końca XVIII wieku. Kolejnym sukcesem decydującym o losach Sapiehy zostały wyniki poselstwa od Iwana IV, cara moskiewskiego. Celem poselstwa na czele z Sapiehą było zawarcie pokoju ze wschodnim sąsiadem WKL w obliczu zapowiadającej się wojny z Imperium Osmańskim. Bez względu na niezwykle ciężkie warunki pobytu poselstwa w Moskwie, a głównie na nieoczekiwaną śmierć Iwana IV, pokój został zawarty. Po tym sukcesie Sapieha okrył się sławą wybitnego dyplomaty. Stefan Batory dostojnie wyróżnił Sapiehę, który został podkanclerzem WKL. Jednym z jego obowiązków na tym stanowisku było kierowanie pracą Komisji Sejmowej nad nowym statutem księstwa, potrzeba w którym zaistniała po zawarciu Unii Lubelskiej 1569 roku. Statut został zatwierdzony przez króla Zygmunta III Wazę 28 stycznia 1588 roku i wydrukowany latem tegoż roku. Statut WKL 1588 roku, najważniejszy kodeks prawny średniowiecznego państwa białoruskiego, został wydany w języku ruskim. Tak w te czasy nazywany język starobiałoruski, będący językiem państwowym księstwa. Statut działał na terenie WKL przez 250 lat i tylko w roku 1840 został zniesiony przez władze Imperium Rosyjskiego. Ten dokument odegrał wyjątkową rolę w zachowaniu tożsamości narodu białoruskiego. Po wydaniu statutu Sapieha jeszcze przez ponad 50 lat pozostawał najbardziej wpływową postacią WKL. Ani jeden królewski dokument bez podpisu kanclerza WKL i jego pieczątki nie miał siły na terenie państwa. Zmarł Lew Sapieha 7 lipca 1633 roku w Wilno i został pochowany w kościele świętego Michała. Słuchałem Państwo Radia Białoruś.
Rozwój każdego państwa w jakim stopniu zależy od rozwoju gospodarki. Najwięcej ostatnich wiadomości o gospodarki białoruskiej dowiedzą się Państwo za chwilę. Nie ma możliwości tranzytu chińskich towarów do Polski i polskich do Chin bez tranzytu przez Rosję i Białoruś. O tym powiedział polski politolog Mateusz Piskorski. Chcę podkreślić, że to wszystko, co teraz się dzieje, w tym próby tworzenia blokady transportowej Rosji, w rzeczywistości są rozerwaniem węzłów transportowych z Chinami, co również jest bardzo ważne. Proszę spojrzeć na mapy, nie ma możliwości tranzytu chińskich towarów do Polski i polskich do Chin bez tranzytu przez Rosję i Białoruś, stwierdził Mateusz Piskorski. Stabilność białoruskiej gospodarki zależy przede wszystkim od efektywnej dywersyfikacji eksportu. O tym powiedział minister gospodarki Białorusi Aleksander Czerwiakow. Według niego perspektywnymi rynkami są rynki krajów Azji, przede wszystkim Chin, Afryki, Ameryki Łacińskiej. Zadanie polega na tym, by określić warianty, w jaki sposób dywersyfikować eksport, odnaleźć nowe rynki, dodał minister. Wiceminister spraw zagranicznych Białorusi Siergiej Alenik przeprowadził spotkanie z ambasadorem Korei Południowej na Białorusi Pak Du Sunem, podczas których odebrał kopię listów uwierzytelniających, poinformowano służby prasowe MSZ Białorusi. Podczas spotkania przez strony zostało omówione obecna sytuacja i perspektywy dwustronnych stosunków. Wymieniono się zdaniami w sprawie aktualnych zagadnień rozwoju współpracy w dziedzinie handlowo-gospodarczej, naukowo-technicznej oraz innych kierunkach. Liczba handlu zewnętrznego Rozjatyckiej Unii Gospodarczej w styczniu 2022 roku wyniosła 76 miliardów 300 milionów dolarów. O tym poinformowano w Rozjatyckiej Komisji Gospodarczej. Eurazjatyckie Unie Gospodarcze, wspólnota gospodarcza powołana 29 maja 2014 roku przez trzy państwa założycielskie – Białoruś, Kazachstan i Rosję. Do Unii dołączyły także Armenia 10 października 2014 roku i Kirgistan 23 grudnia 2014. Traktat powołujący do życia Unię przewiduje poszerzenie dotychczasowej Unii Celnej o swobodny przepływ kapitału, siły roboczej, towarów i usług. Eurazjatycka Unia Gospodarcza zgodnie z postanowieniami traktatu rozpoczęła formalną oraz praktyczną działalność 1 stycznia 2015 roku. Tego dnia zaczął obowiązywać swobodny przepływ pracowników między krajami Unii. W 2017 roku wspólny rynek farmaceutyczny, a przy 2025 rokiem ma powstać wspólny rynek energii elektrycznej oraz ropy i gazu. Zgodnie z postanowieniami traktatu założycielskiego organami Eurazjatyckiej Unii Gospodarczej są najwyższe Eurazjatycka Rada Gospodarcza składająca się z głów państw członków Unii, Międzyrządowa Rada Eurazjatycka złożona z szefów rządów, Eurazjatycka Komisja Gospodarcza oraz Trybunał Eurazjatyckiej Unii Gospodarczej. Centrala Unii według zapisów traktatu ma siedzibę w Moskwie, Trybunał w Mińsku, a służby finansowe w kazachskim Almaty. Unia jest otwarta na poszerzeniu nowych krajów członkowskich, które podzielają jej cele i zasady działania.
Sztuka narodowa jest jedną z najbardziej znacznych płaszczyzn kultury Białorusi. Z czasów odległych, począwszy od ustroju pierwotnego, gromadziła ona tradycje i tajemnice, wzbogacała i doskonaliła folklor i wyroby rzemieślników. Mistrzowie rzemiosła tworzyli dzieła sztuki, żeby poczuć przyjemność estetyczną zarówno podczas ciężkiej pracy, jak i odpoczynku. Współcześnie Białorusini śpiewają dawne piosenki, a w życiu codziennym preferują tkaniny i wyroby wykonane przez ludowych rzemieślników. Rozwój kultury białoruskiej rozpoczął się jeszcze w czasach przedchrześcijańskich wraz z wynalezieniem ceramiki, tkactwa, sztuki ornamentu. Przyjęcie chrześcijaństwa, dawszy silny bodziec do rozwoju duchowego narodu, sprzyjało rozwojowi malarstwa, sztuki jubilerskiej i zdobniczej. Wśród niezliczonej ilości gałęzi kultury narodowej należy wymienić najbardziej znaczące i charakterystyczne dla Białorusi. Po pierwsze, należy wskazać strój narodowy. Tradycyjne ubranie narodowe Białorusinów to jaskrawe wydarzenie, a także rapsodyczny i samodzielny wytwór kultury materialnej wschodniej Europy. Przez wieki kobiety tworzyły, wzbogacały i zdobiły stroje narodowe. Wymagało to wielkiej pracy, wielkiego mistrzostwa i dobrego gustu. Ubiór mieszkańca wsi był wzorem z szaty doskonałej i efektownej. Dlatego został utrwalony w narodowych melodiach i plastyce tańca starożytnego. Zjawiskiem szczególnym jest to, że na wesela, święta religijne, do pracy na roli, a także na ostatnią posługę, pogrzeb, Białorusini od wieku zakładali uroczysty strój w białym kolorze. Białe sukna tkane były w warunkach domowych, następnie zdobione cudownym ornamentem, co miało spełniać określone cele. Ubraniem, a dokładniej określoną sztuką zdobienia, podkreślano przynależność do rodziny, miejscowości, a nawet kraju. Kraju, w nazwie którego wyraźnie słyszymy niezmiennie brzmiącą biel. Białoruś. Następną odrębność białoruskiej kultury narodowej stanowią ręcznie wyplatane wyroby ze słomy. Te wytwory stanowią swoistą wizytówkę Białorusi. Złote słomki splecione z linnymi dłońmi robotnic mienią się kolorami słońca i tworzą prawdziwy cud. Zwyczajne tworzywo nabiera innego życia. Zamienia się w zwierzęta i ptaki, kuferki, naczynia, carskie wrota cerkiewnych ikonostasów. Natomiast w długie zimowe wieczory ta słoneczna piękność ogrzewała wnętrze wiejskich chat, przynosiła radość dzieciom i dorosłym. Staranna praca wprawnych rzemieślników, bogate dziedzictwo muzyczne i pieśniarskie, literatura istniejąca w niepiśmiennym obiegu, to wszystko świadczy o nadzwyczaj wysokim duchowym i intelektualnym potencjale narodu białoruskiego. Obecnie te wspaniałe dzieła można podziwiać nie tylko w muzeach i na scenach teatrów. Wciąż istnieją w świadomości ludzi, zaś współcześni artyści tworzą nowe arcydzieła.
Białoruś jest krajem mającym bogatą tradycję kulturalną. Kraj kontynuuje swoje tradycje i każdego dnia odbywa się wiele imprez. Więc zapraszam do wysłuchania przeglądu wiadomości kulturalnych prezentacji Tatiany Maksymczyk.
Czwarty międzynarodowy konkurs akordeonistów wystartuje w Mohylewie 25 marca. W roku bieżącym festiwal zbierze około 500 uczestników z Białorusi, Rosji, Kazachstanu, Łotwy i Bułgarii. W ramach programu konkursowego są zaplanowane dwa koncerty z zespołami orkiestrowymi. Tak, 25 marca Michał Wołczkow wystąpi z orkiestrą akordeonistów, kierownik Wiera Graszczenko. 26 marca zasłużony artysta Republiki Karelia Michał Tockiej z Pietrozawodzka przedstawi program koncertowy wspólnie ze wzorową orkiestrą instrumentów ludowych kierownik Katerina Zabiła. Narodowa Akademicka Orkiestra Koncertowa Białorusi przedstawi premiery trzech swoich koncertów w Białoruskiej Filharmonii Państwowej. Orkiestra przedłuży tradycje założone przez artystę ludowego Białorusi Michała Finberga. W programie są zaplanowane premiery trzech koncertów. 23 marca odbędzie się koncert ulubionej piosenki mistrza. Na 24 marca zaplanowany jest koncert poświęcony setnej rocznicy urodzin artysty ludowego ZSRR Arno Babadżaniana. Mosty kochania. Na 25 marca jest zaplanowany program Wiosenny Jazz. Narodowe Centrum Sztuk Współczesnych zaprasza na wystawę Jazz Koty Wiosna. Ten projekt muzeum został zorganizowany po raz czwarty. Projekt zebrał utwory, eksponaty z zasobów muzeum oraz galerii Kotowasia. W wystawie biorą udział wszyscy chętni autorzy. Jedyny warunek – w pracy trzeba pokazać obraz kota. Prace są bardzo różne. Przedstawiliśmy utwory fachowców i amatorów. Najmłodszy uczestnik projektu ma 4 lata, najstarszy – 69 lat, opowiedziała kurator projektu Олеся Іноземцева. Вистава потрива до 24 квітня. Цикл вистав тематичних представили Гродзінські бібліотеки. Єдном з перших зустала тварта вистава в міській бібліотеці імені Макайонка. Вистава пошвінцона є арцидівом архітектури Білорусі. Запознача з історією церкви Коворжській, вежі Кам'янецької, замку в Нішвежу і інших атракцій архітектури білоруської можна за допомогою літератури, представленої на виставі, оповіділі в бібліотеці. В бібліотеці номер 9 працює вистава «Уліці Гродна. Наша пам'ять». На ній są przedstawione edycje o życiu i działalności Napoleona Ordy, Władimira Korotkiewicza, Andrzeja Daniłowa, Wiktoria Sajapina, Aleksandra Kurłowicza. O tajemnicach starożytnych miast Białorusi opowie wystawa w Bibliotece Dziecięcej nr 6. Wystawa składa się z czterech rozdziałów: Miasto Białoruskiej Ziemi, Połock, Miasto Księżąt i Muzeów, Turów, raj dla historyków i turystów, Grodna, miasto króli. Za pomocą materiałów wystawy bibliotekarze proponują пропонуєм відбити вичечки по старожитних містах землі білоруській. В бібліотеці номер 2 została зорганізована ксьонжкова вистава, посвячена життю і діяльності слинних представителів династії білоруських – Радзівілов, Сапєгов, Хребтовичі, Свуцьких, Гольшанських, Хоткевичі. Również городінці бібліотекарі приготували експозицію, яка оповідає історію білоруських жемісел і забитках історичних нашого краю.
Вśród плеяди вибітних działaczy епохи одродження, походжених з білоруських земель Великого Księstwa Литовського, jedno з honorowych місць należy до поети і гуманісти Миколая Гусовського, założyciela gatunku poematu epickiego в літературі Європи Східній. Миколай Гусовський уродив się в родині мисливого і от лят дитячих брав уділ в полюванню, яке було заєнчем рицарським, środkiem przygotowania fizycznego і hartowania moralnego. Pewnie Gusowski poszedł by w ślady ojca, ale epoka renesansu otwierała przed ludźmi nowe możliwości. Edukację podstawową poeta otrzymał na ojczyźnie. Doskonalił wiedzę na uniwersytetach Polski i Włoch. Później Gusowski powrócił do Włoch, ale już jako dyplomata. Tam, w kołębce odrodzenia, ostatecznie ukształtowała się twórcza osobowość poety. Na prośbę papieża Leona X w Rzymie Mikołaj Gusowski stwarza swój najważniejszy utwór – poemat «Pieśń o żubrze». Napisany łaciną, językiem nauki, kultury i stosunków międzynarodowych w ówczesnej Europie, poemat stał się hymnem ojczyźnie i odkrył ją dla czytelników w różnych krajach. Autor nie tylko opisał polowanie na żubra, lecz stworzył wzniosłą pieśń o ziemi białoruskiej, jej przyrodzie i historii, o swoim narodzie, jego patriotyzmie i mocy duchowej. 500-lecia z dnia urodzenia poety Mikołaja Gusowskiego zostało wpisane do kalendarza pamiętnych dat UNESCO.
Słuchają Państwo Radia Białoruś.
Jakiej muzyce został poświęcony dzisiejszy dziennik muzyczny Czas na muzykę? Krótce się dowiemy. Zapraszam do wysłuchania i życzę przyjemnych wrażeń.
Witam Państwa. Dziś rozgłośnia Białorusi ja, Maryna Sawicka, proponujemy uwadze naszych słuchaczy nagranie symfonicznej orkiestry Białoruskiej Opery Państwowej pod kierownictwem zasłużonego działacza sztuk Białorusi Józefa Abramisa. Thank you. Заслужений діяч штук Білорусі Юзеф Абраміс був диригентом через 3 десятиліття. Більша частина його життєтворчого пройшла в театрі опери і балету Білорусі. Потім став головним диригентом Панствового театру комедії музичної. В молодості заняття музикою і театр були неодлучні для Юзефа Абраміса. Учився в школі музичної, брав уділ в спектаклях театральних. Пізній вончив студія в консерваторіум на виділі інструментів дентих з працем в оркестрі театру. Втеди молодий музик мажив у заводі диригента, кіди, як видавалося, ніц не перешкоджало йому, бо отримав диплом оркестранти вищої кваліфікації, було згромадзоне певне досвідчення праці в оркестрі, неможливі було продовжити студія на виділі диригування оркестрального, понівеж зачалася велика війна учизняна. Юзеф Абраміс був звуваний до армії, де послужив до самого кінця війни вончнощовцем-надавцем в артилерійському полку. По повруті до Мінська Юзеф Абраміс дуже працює. Знову ончує гри в оркестрі театру зі студіями в консерваторіум. Терес юж на виділі оркестрального диригування. Потім Юзеф Абраміс опанує колейний музичний завод – хурміща. По запрошенню головного хурміща театру Петрова Абраміс зачина працювати з хурем, не приставаючи грати в оркестрі. В кінці 1951 року мажені музика ще сповніло. Комісія панствова єдногвочно оцінила його диригування оперу «Евгеніш Онігін» як швідне. Юзеф Абраміс отримав кваліфікацію диригента. Шановні слухачі, розголосня Білорусі, я Марина Савіцька. Запрезентувалися ми награні симфонічної оркестри Білоруської опери «Панствовий» під керівництвом заслуженого діяча штук Білорусі Юзефа Абраміса. Дякуємо за увагу і запрошуємо до вислухання наших аудицій.
Білоруські об'єкти спортові. Цього року на Білорусі появі ще кілька малих люб великих ошродків спортових. Вончні джава около 26 тисяч. Церемонія отварчі і замкнінча других ігжиск європейських відбилося на стадіоні «Динамо». По ґрунтовному ремонті в 2018 року цей спанявий стадіон, вибудований в 1964 року, може поміщити 22 тисячі візу. На нім припроваджує своє мече народова репрезентація в пілце ножний. Грає він поєдинки Пухару Європи, Мінське дружини пілкарське, як рівніш Борисовський бате. Стадіон не є вивончний пілкарським. Є то вілофункційний комплекс, на котором могон відбувати заводи в інших дисциплінах. На Мінськ-арені, яка є чвартим під взглядом поємності хокейовим стадіоном Європи, припроваджує своє мече народова репрезентація хокейова і дружина «Динамо Мінськ». Мімо же комплекс був збудований в цілі недавно, на нім юж ще було кілька дужих заводів міжнародових. Тен вілофункційний об'єкт посяде 15 тисяч місць щедзонцих. Заавансована технологічна арена була господарем 6 конкурсів в рамах ігжиск європейських – акробатики спортової, аеробіку спортового, гімнастики артистичної, гімнастики спортової і скоків на трамполіні. На велодромі, знайдуючим ще обок Мінськ-арени, зостали розіграні заводи в колярстві торовим. Новочисний комплекс, збудований з металю і шкла, запираюнце дех в пірщах арена Чижувка, припоміна дві кроплі води, зливаюнце ще за собом і міньонце ще в промінях сонця. Єднак то вспаняве місце, побожоне в мальовничим парку 900-летча Мінська, не імпонує тільки виглядом. Те у всехстронному арене можна рівніш пшекшталцяч в залежності від родзею організованих ту заводів спортових. Під час других ігжиск європейських арена Чижовка, бендонца другим до великості льодовіськом на Білорусі, стала ще місцем розгривок для спортів вальки, джудо і карате. Борисов арена – то стадіон пілкарський в Борисові на Білорусі, найновочесніший того типу об'єкт в краю. Сукцеси, які на міжнародовій арені зачало швінчить бате Борисов, споводували вже под'єм до діяння майонця на цілю будови стадіону, на котором зеспов мог би грач в європейських пухарах. Зевнонч стадіон оточен є через ляс соснови. Нерегулярно утвори в фасаді стадіону справляють же його конструкція вигляда на несиметрично. Хоч вже через дощі так не є. Falcon Club – то один з найновочесніших об'єктів на других ігжисках європейських. Гостю місцовства в бадмінтоні. Арена з понад 2000 місць щедзонцих отварто для публічності в 2016 року. Комплекс припоміна сокола, розпощирається гускшидва, стонд назва. Головними базами приготування народових дружин в зимових і літніх дисциплінах спортових сон комплекси спортове «Раубіче» і «Стайки». Воно відповідає міжнародовим стандартам. Туди приготовуючи до виступінь на найвищому щеблю не тільки репрезентаційну дружину Республіки Білорусь, але рівніш вілю інших країв. Недалеко Мінська є ситуований републіканський ошрудок олімпійського школення спорту хіпічного і худовлі коні «Ратомка». В ошрудку розвіяють ще три класичні дисципліни спорту хіпічного, які входять до програми ігжиск олімпійських – поїжджання, скоки через перешкоди і труйбуй. Цьогорічне в Ратомце відбило ще около 20 турнірів в спорті хіпічним, в тим етапи Пухару Свята, виїжджанню і труйбою. Białoruś posiada dwie bazy wiosłowe poziomu międzynarodowego. Jest to nowoczesny i wielofunkcyjny kompleks sportowo-rozrywkowy, Brzeskie Obwodowe Centrum Rezerwy Olimpijskiej w Wioślarstwie i Republikańskie Centrum Szkolenia Olimpijskiego w Wioślarstwie w Zasławiu. Obecność doskonałego zaplecza technicznego wraz z sukcesami białoruskich wioślarzy na arenie międzynarodowej pozwoliły Białorusi zorganizować zawody najwyższego szczebla. Tak więc w naszym kraju odbyły się Mistrzostwa Europy i Świata w wioślarstwie i kajakarstwie, zawody międzynarodowe wśród młodzieży i juniorów. W ciągu ostatnich kilku lat na Białorusi było zbudowano około 20 pałaców lodowych o pojemności od 15 do 120 tysięcy osób. Przy tym ich budowano nie tylko w dużych miastach, ale również w niewielkich centrach rejonowych, takich jak Береза, Ружани, Лунінець.
Ze śniegu ziemię prząta, miotą ze złotych promyków słonka i wita ptaki, które wracają do gniazd rodzinnych z dalekich krajów.
Wiosna na Radiu Białoruś.
Я
Jesteście Państwo na falach Radia Białoruś. Codziennie przez 24 godziny na dobę opowiadamy o życiu naszego kraju. Zapraszamy słuchać nas za pomocą satelity na falach FM i w internecie w 9 językach: białoruskim, polskim, rosyjskim, angielskim, niemieckim, francuskim, hiszpańskim, chińskim i arabskim. Rozgłośnia Białoruś to programy informacyjne, analityczne, poznawcze, rozrywkowe dla osób myślących i dociekliwych. Jest to wspaniała okazja dla Państwa dowiedzieć się o wszystkim, co się dzieje na Białorusi. Zawsze aktualne informacje naszym hasłem. Bądźcie z nami, bądźcie z Białorusią. Szczegóły na stronie www.radiobelarus.by.
Drodzy słuchacze, nasz program Krajobraz dobiegł końca. Przed mikrofonem był Jerzy Kuźmicz oraz cały zespół redakcji polskojęzycznej rozgłośni Białoruś. Do usłyszenia jutro o tej samej porze.